podróże małe i duże.
Podróże małe i duże. Kłaniam się Państwu ponownie. Pan Artur Owczarski jest z nami, zapowiadany już.
Dzień dobry.
Pan mi zadał pytanie poza anteną. Całe życie w mediach, to ja mogę panu odpowiedzieć pytaniem na pytanie. Całe życie w podróży?
Tak. Nie, pierwszy raz wyjechałem, jak miałem 16 lat, ale później złapałem konika i 25 lat, jak skończyłem, to staram się chociaż raz w roku coś zobaczyć.
Muszę przyznać, że jawi mi się pan jako specjalista od Stanów Zjednoczonych. Właściwie wie pan o tym kraju wiele, nie chcę powiedzieć wszystko, bo nikt nie wie wszystkiego.
Nikt nie wie.
Ale przybliżył nam pan właściwie każdy stan na drodze 66, opowiedział o jego kulturze, jego zjawiskach, o charakterystyce, jeśli chodzi o tamtejszą ludność, naprawdę wiele. Ale co pana powiodło do Chin?
Ja byłem w Chinach 11 razy. I byłem w Chinach jeszcze zanim odkryłem Amerykę. Zawsze starałem się...
Prawie jak Kolumb.
Albo Marco Polo.
Znaczy, właśnie on chyba nie, bo on nie był 11 razy w Chinach, zanim odkrył Amerykę.
No, ale Chiny zawsze mnie ciągnęły trochę zawodowo, bo z tym się wiąże moja droga zawodowa. Natomiast przy okazji wyjazdów służbowych podróżowałem po Chinach w różne miejsca. Mam tam przyjaciela, Chińczyka, co bardzo ułatwia podróżowanie po tym kraju, ponieważ kupienie biletu na pociąg gdzieś dalej od centrów dużych miast jest dużym problemem ze względu na alfabet i nieznajomość języka. Więc jest problem. Problem jest też w podróżowaniu na przykład taksówkami, bo jeśli nawet wydrukujemy sobie w Polsce adres hotelu i podamy go taksówkarzowi, to są marne szanse, że on nas zawiezie na miejsce, bo on nie zna naszego alfabetu i nie będzie wiedział, gdzie chcemy jechać. Więc trzeba sobie drukować wersję chińską albo mieć kolegę Chińczyka, do którego się zadzwoni, który powie taksówkarzowi, gdzie ma nas zabrać.
A pan miał taki kumpli podczas tych 11 wizyt?
Ja zawsze podróżuję z moim przyjacielem Huadzianem.
Jeszcze raz proszę powiedzieć.
Huadzian Liang. W Chinach się mówi Liang Huadzian. Najpierw się wypowiada nazwisko, a potem imię. Ale ja zawsze do niego mówiłem Huadzian. Podróżowaliśmy po wielu miejscach, zazwyczaj sami. Natomiast z takich fajnych doświadczeń, jakie miałem, ja unikam zorganizowanej turystyki. I kiedyś Huadzian namówił mnie, żebyśmy polecieli do Yunnanu z grupą 40 Chińczyków na wycieczkę autokarową. To było jedno z najbardziej niesamowitych doświadczeń w moim życiu, bo z tych 40 osób nikt nie mówił po angielsku, nikt nie był w stanie się ze mną komunikować, a wszyscy byli bardzo ciekawi, co ten wysoki, łysy facet z Europy robi z nimi w autokarze. I spędziłem z nimi tydzień, obserwując, jak wygląda turystyka masowa w Chinach. A jest to bardzo ciekawe, ponieważ co atrakcja turystyczna na trasie, trzeba się w międzyczasie zatrzymać w sklepie. Sklep trwa do 2 godzin i wszyscy mają okazję kupić produkty z danego regionu. Stewardesa, która i pilot są w autokarze, całymi godzinami na trasie przejazdu opowiadają monotonnym głosem o tym, co można kupić po drodze. Więc handel trwa cały czas. Ja nic nie rozumiałem z tego, co oni mówili, ale widziałem po twarzach moich współtowarzyszy, że cierpieli patrząc, słuchając tego, co im się opowiada. Miałem też taką fajną sytuację z nimi. Była grupa 20-parolatków, którzy, gdy wjechaliśmy na górę ponad 4000 metrów, pierwszy raz w życiu zobaczyli śnieg, bo byli wszyscy z Shenzhen z południa. Rozebrali się do staników i do bez t-shirtów chłopaki i zaczęli się rzucać śnieżkami. A gdy zjechaliśmy na dół, jeden z nich rzucił mi wyzwanie, żebyśmy się siłowali na rękę w autokarze. I cały autokar 40 Chińczyków bił nam brawo, a ja zostałem zmuszony do walki na rękę.
Wygrał pan?
Ja bardzo nie chciałem, bo mój przeciwnik był 1,5 głowy mniejszy ode mnie. Bardzo umięśniony, bo kulturysta. Ja silny nie jestem, ale wiedziałem, że z racji wagi mam dużą przewagę. No i wygrałem. Ale ile było radości i jego koleżanek, około 10 młodych dziewczyn piszczących nam nad głową i klaszczących. Po tym wydarzeniu budziłem uśmiech na twarzach moich współtowarzyszy podróży. czułem dużo sympatii od tych ludzi, mimo tego, że nie byliśmy w stanie ze sobą porozmawiać.
I to wydarzenie niemal spowodowało, że...
Otworzyli się na mnie.
Tak, a pan się mógł żenić w jakąś chińską rodzinę, nie?
Nie próbowałem. Byłoby też ciężko porozumieć, ja chcę ciebie za żonę, bo jakby miał jej to powiedzieć.
Skorzystałby pan z translatora.
No, to można. Tak. Ale to było w 2005 roku, to ja chyba będąc wtedy tam nie miałem nawet internetu w telefonie.
Dobrze. Właściwie Chiny kojarzą nam się jako kraj nie do odkrycia zupełnie ze względu na swoją powierzchnię, różnorodność kulturową, geograficzną, pod każdym względem. Ale z drugiej strony no, stereotypowo postrzegamy te Chiny poprzez kilka miejsc, które no, są fundamentem każdej podróży, które należy odwiedzić. Pan, rozumiem, lubi wymknąć się z takiego opisanego
scenariusza. Ja zaliczyłem
scenariusza.
Większość tych punktów.
Czyli mur chiński
był. Tak, to wszystko było. Był Pekin, zakazane miasto w Pekinie. Polecam każdemu, byłem dwa razy i z przyjemnością wrócę tam trzeci, czwarty i piąty raz. Dla mnie jest to zabytek numer jeden na świecie. Ze wszystkiego, co widziałem, zakazane miasto w Pekinie.
Proszę bliżej opowiedzieć o tym miejscu.
To jest niezwykłe. Jeżeli był taki film, chyba Ostatni Cesarz? Nie pamiętam tytułu dokładnie, ale był taki film. I wtedy to miejsce zobaczyłem pierwszy raz. Ten film ma chyba ze 20 parę lat. I gdy się tam przyjedzie i wyobrazi sobie, że arystokracja żyła odcięta od reszty świata w konstrukcji pałacowej, która jest wielkości miasta i wszystko jest zachowane w idealnym stanie. Jedyne, czego nie można zrobić, to nie można zobaczyć artefaktów, bo Chiang Kai-shek, uciekając przed Mao na Tajwan, zabrał wszystko. I z kolei te wszystkie artefakty widziałem na Tajwanie, w Tajpej. Jest muzeum, więc wszystkie skarby z zakazanego miasta są w Tajpej na Tajwanie. Ale sama architektura i mimo milionów turystów, tam są tłumy, mimo wszystko to miejsce jest oszałamiające. Ale oprócz takich miejsc bardzo znanych w Chinach, najbardziej niesamowitą podróż przeżyłem w zeszłym roku. Poleciałem, zabrałem córkę, 12-letnią wtedy, i polecieliśmy do Pekinu, potem do Xi'an, które też polecam, bo jest tam społeczność muzułmańska, jeszcze po jedwabnym szlaku, i mają muzułmański bazar w środku miasta. Jest to była stolica Chin przed Pekinem. I stamtąd polecieliśmy na północny zachód Chin, na pustynię Gobi, na ostatni odcinek lub pierwszy, w zależności z której strony patrząc, jedwabnego szlaku. I tam wynajęliśmy dwa samochody terenowe. Było 6 Chińczyków, ja, Hładzien, moja córka, i przez kilka dni spaliśmy na pustyni i wjeżdżaliśmy jeepami na 100-200 metrowe wydmy. W promieniu 200-300 kilometrów nie było żywego ducha, spaliśmy w namiotach. Księżyc w nocy tak jasno świecił, że można było czytać, i miałem wrażenie, że wisi tak nisko i jest wielkości piłki do koszykówki, że mogłem po niego sięgnąć. Wschód słońca na pustyni, totalna cisza, zimno. W nocy było -5, a my spaliśmy w zwykłych namiotach. Mieliśmy 11 warstw ubrań na sobie, włącznie z takimi, ci Chińczycy mieli ze sobą takie płaszcze, które nosi armia chińska. One są nieprawdopodobnie ciepłe, bardzo ciężkie, to waży kilka kilogramów, i w tych płaszczach wszyscy chodziliśmy, nawet w nich spaliśmy, żeby się ogrzać. Przeżycie mentalne, wielokrotnie przejeżdżając przez wydmy, panowie brali łopaty i musieli grzbiet wydmy wyrównać, żebyśmy mogli przejechać na drugą stronę samochodu. To, co te auta robiły, zjeżdżając z 200 metrów w tej góry piachu, byłem w szoku. Nie będę wymieniał producenta, ale zakochałem się w tych samochodach. I to jest przeżycie z daleka od utartych szlaków.
Panuje przekonanie, że Azjaci są bardzo pokojowo przede wszystkim nastawieni do turystów. Próbują swoją otwartością też zachęcić do odwiedzania ich kraju. Tutaj Japończycy wysuwają się na plan pierwszy. Natomiast interesuje mnie, jacy są Chińczycy na co dzień, bo rozumiem, że te konwenanse, albo inaczej, te pierwszą kurtuazję gdzieś porzucili, a później... zaczęły się między wami relacje polegające na wspólnym życiu przez kilkanaście dni.
Tak, są bardzo otwarci, są bardzo ciekawi. Jest problem komunikacyjny gigantyczny, bo tam ludzie nie mówią po angielsku, więc jest trudno się porozumieć. Ale jak jest dwóch ludzi, którzy chcą nawiązać jakąś relację, mimo tego, że nie mogą ze sobą porozmawiać, to albo znajdują tłumacza, co jest możliwe w moim przypadku, bo zawsze podróżuję z Chłodzienem, albo gesty. Jeden z moich współtowarzyszy podróży, drugi kierowca drugiego auta, miał proce. Strzelał z niej w tak fantastyczny sposób. Ja nigdy nie widziałem kogoś, kto jest tak wyszkolony. Był w stanie z kilkudziesięciu metrów mały kamień trafić. Dał mi tą procę i trenowaliśmy. Miał specjalne kulki kupione gdzieś w sklepie. Polował na króliki. Niesamowite rzeczy można zaobserwować w trakcie takich podróży.
A różnice?
Różnice, jest kilka rzeczy, które mi się w Chińczykach nie podoba, ale nie wiem, czy chcę o nich mówić, bo jakbym miał powiedzieć, to bardzo lubię tych ludzi i są tam różnice kulturowe, których nie jestem w stanie zaakceptować.
Na przykład?
Głośne charczenie na ulicy kobiet i mężczyzn. Odchrząkiwanie śliny. To jest wszędzie. Palenie w miejscach publicznych. Bardzo lubią się upijać w restauracjach i są bardzo głośni, także się nie da porozmawiać przy stole obok. To są rzeczy, które są trochę inne niż u nas. Ale otwartość, pomoc, którą można na każdym kroku otrzymać od ludzi, jest niesamowita. Kiedyś widziałem taką scenę, to było z 15 lat temu, w Shenzhen. Shenzhen jest moim zdaniem obok Miami chyba najbardziej niesamowitym miastem, jeśli chodzi o wieżowce i nowoczesność. Nawet już dorównuje Hongkongowi. I jakieś 10-15 lat temu, kiedy już wszystko było piękne, to jest młode miasto, ono ma ze 30 parę lat, stały piękne wieżowce, super nowoczesne pociągi, olbrzymie bogactwo, salony największych marek, niesamowite auta na ulicy. I w tym wszystkim, tłumie wychodzących z biur ludzi ubranych w garnitury, siedziała młoda kobieta i wydłubywała dwuletniemu dziecku, albo nawet młodszemu, ryż ze śmietnika, który ktoś wyrzucił. I nikt się tym nie interesował. U nas taka scena wywołałaby natychmiastową reakcję przechodniów. Tam nie. Tam nie ma emerytury. Tam nie ma opieki socjalnej. Tam się za wszystko płaci. I nikt się tym nie przejął. Podobne doświadczenia zbierałem w Indiach, widząc setki gołych dzieci na ulicach grzebrzących przy samochodach w korkach. Natomiast Chiny są mega zamożnym i mega nowoczesnym krajem, a jednak taką scenę zaobserwowałem, więc jest to bardzo dziwne.
Ponieważ możemy z łatwością teraz podróżować z Polski do Chin, to nie stanowi żadnego problemu. Nie. Na co należy być przygotowanym od strony ekonomicznej podczas takiej wyprawy, nie wiem, dwutygodniowej?
Pyta pan o koszty? Bilet kosztuje jak w każdy inny zakątek świata. Hongkong jest nieprawdopodobnie drogi. Koszty jedzenia w restauracjach są takie jak w Polsce. Noclegi też. Standard jest od najniższego do najwyższego. Więc jest, ceny są podobne jak u nas. Średnia pensja w Chinach w tej chwili wyrównała się z polską i jest bardzo podobnie. Z tym, że tam dysproporcje są większe, ponieważ jest bardzo dużo bogatych ludzi, nieprzyzwoicie bogatych, ale już nie mogą liczyć na tanią siłę roboczą. W tej chwili stawiają na know-how, bo już nie są najtańszą fabryką świata. To już się skończyło. Teraz Wietnam, Indochiny.
Postrzega pan Chiny po tym wielokrotnym pobycie jako globalne mocarstwo, które za chwilkę zdetronizuje Stany Zjednoczone?
Zdecydowanie tak. To jest, oni mają w mentalności to, co my, myśląc o Stanach Zjednoczonych, że jest to kraj dumnych obywateli, z których 70% kiedyś służyło w armii albo ma kogoś w armii, to w Chinach może nie ma tego patosu armii, ale jest patos, jesteśmy największym narodem świata, byliśmy centrum świata i za chwilę będziemy znowu centrum tego świata. I oni postrzegają tylko Amerykanów jako siłę, która jest w stanie z nimi konkurować, ale to jeszcze jest 10, 20, 30 lat i zdetronizują. To jest czterokrotnie większy kraj, jeśli chodzi o liczbę ludzi. To musi nastąpić.
Ale nie przejawia się to w takiej bucie i wnoszeniu nad wszystkich? Czy już powoli tak?
Nie wiem. Na pewno mapy, które można zaobserwować na budynkach albo w książkach, albo gdzieś w restauracji, mapy świata, wyglądają zupełnie inaczej niż u nas. My mamy centralnie Europę i wschód i zachód. U nich centralnie są Chiny. Mają swój kalendarz, mają swój język, numer jeden na świecie. Chyba z tego, co słyszałem, angielski jest numer jeden, chiński jest numer dwa z racji liczby obywateli. Ta kultura chińska też dociera do nas. No, mamy filmy, mamy restauracje. Bardzo dużo, tak jak żyjemy...
Mamy mnóstwo kapitału w Europie chińskiego.
Dokładnie. No, fast foody amerykańskie zawładnęły światem. Kultura Hollywood jest znana każdemu. Muzyka. To wszystko dociera z imperium, jakim jest Ameryka. Ale z Chin dociera do nas też coraz więcej. I ta kultura będzie wpływała na nas, na nasze życie i na cały świat. Za duży kraj i za silny, żeby tak się nie działo.
Komu poleca pan Chiny?
Każdemu, kto chce zobaczyć egzotykę. Każdemu, kto... To jest tak wielki kraj, że można jechać, oglądać miasta, zabytki i przyrodę. Jest wszystko. Więc dla każdego.
Całą rodziną?
Nie zdecydowałbym się na podróż z rodziną bez Chińczyka przy boku. Obawiałbym się, że za dużo czasu zmarnowalibyśmy na komunikację z racji problemu językowego. Natomiast jeżeli mamy kogoś, kto może nam pomóc, to zdecydowanie tak, jest to kraj bezpieczny.
Dziękuję panu bardzo. Artur Owczarski, podróżnik, żeglarz, autor książki Droga 66. Właściwie zastanawia mnie, czym nas pan jeszcze zaskoczy. W którym kraju pan był kilkanaście razy, o czym jeszcze nie wiemy?
Namibia, Botswana, Zimbabwe w styczniu. Mogę wrócić i opowiedzieć, jak wrócę.
Zapraszamy serdecznie. Dziękuję panu bardzo. To był nasz cykl Podróże Małe i Duże. Za chwilkę rusz się na zdrowie, chociaż nie powinniśmy chyba nieco zmodyfikować nazwę tego cyklu. Skocz na zdrowie. Skocz ze spadochronem, z balonem. Za chwilkę się to wszystko okaże.